Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego.
Stolica Apostolska broni obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie i opowiada się za dwoma państwami w Ziemi Świętej, przypomniał jej przedstawiciel w ONZ-owskiej Radzie Bezpieczeństwa.
Wielu ludzi migruje na skutek zmian klimatycznych i braku dostępu do wody, stwierdził w wywiadzie dla Radia Watykańskiego arcybiskup Iwan Jurkowicz.
Kościół w Polsce ma ważne zadanie i wielką misję, aby bronić wartości ewangelicznych, powiedział w Niepokalanowie prefekt Kongregacji Kultu Bożego.
26 lipca witają Państwa
ksiądz Mariusz Han
i ksiądz Paweł Pasierbek. Zapraszamy na serwis informacyjny.
Stolica Apostolska wzywa społeczność międzynarodową, aby nie zapominała o wspólnotach chrześcijańskich obecnych od 2000 lat w regionie bliskowschodnim. Apel ten sformułował jej przedstawiciel na debacie otwartej ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa o sytuacji na Bliskim Wschodzie z uwzględnieniem kwestii palestyńskiej. Pochodzący z Libanu ksiądz Simon Cassas wyraził przekonanie Watykanu, że wolność religijna i równość wobec prawa mają zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia i zachowania pokoju.
Mówiąc o kwestii palestyńskiej, papieski dyplomata zwrócił uwagę, że Rada Bezpieczeństwa aż 4 razy do roku poświęca tej sprawie otwartą debatę. Podkreślił, że mimo iż mnożą się wyzwania, przed jakimi staje dziś Bliski Wschód, to nie można pozwolić, aby izraelsko-palestyński proces pokojowy przestał należeć do najwyższych priorytetów społeczności międzynarodowej. Stolica Apostolska pragnie raz jeszcze wyrazić zdecydowanie poparcie dla rozwiązania w formie dwóch państw z Izraelem i państwem palestyńskim istniejącymi obok siebie pokojowo w uznanych międzynarodowo granicach, stwierdził sekretarz watykańskiej misji w ONZ.
Jeżeli tak Izrael, jak i Palestyna mają się cieszyć bezpieczeństwem, pomyślnością i pokojowym współistnieniem, nie ma alternatywy dla bezpośrednich negocjacji między Izraelczykami i Palestyńczykami przy silnym poparciu społeczności międzynarodowej, powiedział ksiądz Cassas w ONZ-owskiej Radzie Bezpieczeństwa. Wskazał, że obie strony muszą się powstrzymać od działań sprzecznych z deklarowaną przez nie gotowością prowadzenia rokowań, w tym także od osadnictwa. Przypomniał wspólną modlitwę o pokój nieżyjącego już szefa państwa Izraela Szymona Peresa i palestyńskiego prezydenta Mahmuda Abbasa na zaproszenie papieża w 2014 roku w Watykanie. Wskazał też na konieczność poszanowania historycznego status quo w miejscach tak świętych dla Żydów, chrześcijan i muzułmanów.
Przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w ONZ wyraził również jej głębokie ubolewanie z powodu przelewu krwi wskutek wojen i konfliktów w innych częściach Bliskiego Wschodu. Wspomniał tu wprost Jemen, Syrię i północny Irak.
Dokument dotyczący skutków komercjalizacji dostępu do wody Stolica Apostolska przedstawi 14 września w Genewie na Forum Narodów Zjednoczonych. Obejmie on m.in. kwestie związane z migracjami ludności na skutek zmian klimatycznych i braku dostępu do wody. Przypomni także podstawowe prawa człowieka w tej dziedzinie. Raport zaprezentuje prefekt dykasterii do spraw integralnego rozwoju ludzkiego, kardynał Peter Tarkson.
Jak przypomniał w wywiadzie dla Radia Watykańskiego przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Genewie, dostęp do wody pitnej jest prawem człowieka. Arcybiskup Iwan Jurkowicz dodał, że skutki braków w tej dziedzinie są tragiczne. Według danych ONZ prawie 2 miliardy ludzi jest zmuszonych do spożywania zanieczyszczonej wody, a każdego dnia z tego powodu umiera prawie 1000 dzieci. Zadaniem wspólnoty międzynarodowej jest powstrzymanie tego zjawiska i wypracowanie odpowiednich instrumentów prawnych. Dlatego bardzo smutne jest pomijanie bądź negowanie tego prawa przez niektóre państwa próbujące na wodzie robić interesy.
Koniecznie należy zaliczyć kwestię wody do centralnych spraw w polityce. Takie jest stanowisko Stolicy Apostolskiej. Nasze prawo do wody jest także obowiązkiem. To też jest zrozumiałe. Sprawa, jakie mamy, wynika związane z tym obowiązek, którego nie da się oddzielić. Prawo do wody determinuje przetrwanie człowieka i decyduje o przyszłości ludzkości. Następnie priorytetowe jest także wychowanie następnych pokoleń w świadomości wagi tego problemu. Zaangażowanie Stolicy Apostolskiej dotyczy umożliwienia dialogu i starań o sojuszników dla tej sprawy. W ramach kultury spotkania niezbywalne jest działanie każdego państwa, a jest ich wiele, jako gwaranta powszechnego dostępu do bezpiecznej i dobrej jakościowo wody.
garante dell'accesso universale all'acqua sicura e di qualità.
Muszę przyznać, że było to dla mnie bardzo wzruszające. W ten sposób kardynał Philippe Barbera skomentował swoją wizytę w Mosulu. Irackie miasto niedawno zostało odbite z rąk islamistów i powoli wracają do niego mieszkańcy, w tym również chrześcijanie, których wspierają katolickie organizacje charytatywne. Wizyta Solidarności prymasa Francji, któremu towarzyszyła liczna delegacja tamtejszego kościoła, miała też charakter symboliczny. Arcybiskup Lyonu przywiózł do Mosulu figurę Matki Bożej. Ten dar liońskich katolików został wczoraj umieszczony w chaldejskim kościele Ducha Świętego, a gość z Francji zapewnił wiernych, że cały kościół modli się za nich i że jest on naprawdę ich rodziną. Oto co powiedział kardynał Barbera Radiu Watykańskiemu po swojej wizycie w Mosulu.
Kilka dni przed wyruszeniem skontaktowałem się z papieżem Franciszkiem. Przekazał on mi serdeczne, braterskie przesłanie dla tamtejszych wiernych. Stwierdził: powiedz im, że modlę się za nich każdego dnia, codziennie. Doceniam cierpienie, jakiego doświadczają oni od lat, i poproś ich o modlitwę za mnie. A zatem było to ojcowskie, bardzo proste przesłanie, które im przekazałem. Ale na pewno umieszczenie figury Matki Bożej z Fourvière w tym kościele, może niezburzonym, ale mocno zniszczonym, w miejscu bardzo symbolicznym, bo nad ołtarzem, na tle rozety, było dla mnie momentem bardzo poruszającym duchowo.
Apelujemy o spokój, rozwagę i szacunek dla ludzkiego życia oraz związanych z nim instytucji. To wydarzenie jest dla nas wezwaniem do intensywnej refleksji nad potrzebą odbudowania tkanki społecznej i umacniania środowiska bezpiecznego dla wszystkich mieszkańców, napisał sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Meksyku. Po eksplozji materiału wybuchowego przed siedzibą tego gremium doszło do niej poprzedniej nocy. Na szczęście nikt nie został ranny.
W wydanym oświadczeniu biskup Alfonso Miranda Guardiola wezwał do społecznego nawrócenia, aby każdy Meksykanin był budowniczym pokoju i miał zagwarantowaną godność osobistą. Powierzył także Chrystusowi i Matce Bożej z Guadalupe misję Kościoła, polegającą na budowaniu społeczeństwa bardziej sprawiedliwego i solidarnego.
W czasie tegorocznej wrześniowej pielgrzymki do Kolumbii papież Franciszek wyniesie do chwały ołtarzy dwóch tamtejszych sług bożych. Są to biskup Jesús Jaramillo Monsalve z Instytutu Misji Zagranicznych w Yarumal, ordynariusz diecezji Arauca zamordowany w 1989 roku koło miasta Fortul przez lewackich partyzantów oraz kapłan diecezjalny ksiądz Pedro Maria Ramirez Ramos, zabity również z nienawiści do wiary w 1948 roku w Armero.
Dekrety uznające męczeństwo obu duchownych Ojciec Święty zatwierdził na początku lipca bieżącego roku. Ich beatyfikacja odbędzie się 8 września w Villavicencio podczas drugiego etapu papieskiej podróży do tego latynoamerykańskiego kraju.
Poinformowano o tym na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Kolumbii. Opublikowano na niej odnośny list arcybiskupa Angela Becciu, substytuta Watykańskiego Sekretariatu Stanu, czyli zastępcy kardynała Pietra Parolina.
Pakistańscy biskupi potępili zamach terrorystyczny, do jakiego doszło w tych dniach na rynku w Lahorze w prowincji Pendżab. W wyniku potężnej eksplozji materiału wybuchowego, który zdetonował zamachowiec samobójca, zginęło 26 osób, w tym 9 policjantów. Do ataku przyznali się pakistańscy talibowie, a zamachowiec był w wieku 16-18 lat.
Komisja Justicia ad Pax przy pakistańskim episkopacie stwierdza, że zabijanie niewinnych ludzi jest nie do przyjęcia. Przypomina także, iż w minionych miesiącach w różnych częściach Pakistanu miały miejsca podobne zdarzenia, przy czym zamachowcami byli także bardzo młodzi ludzie. Alarmujący jest fakt, że grupy ekstremistyczne wykorzystują dzieci i młodzież do aktów przemocy. Musimy zjednoczyć nasze siły mimo różnic polityczno-religijnych i kulturowych, aby ochronić nastolatków przed tymi demonami, czytamy w oświadczeniu.
Pakistańska Komisja Justicja et Pax zwraca się także do władz z apelem o ukaranie winnych oraz o zwrócenie większej uwagi na ekstremistów, zgłębiając przyczyny, jakie prowadzą do nietolerancji.
Odnosząc się do wspomnianego zamachu, pastor jednej z tamtejszych wspólnot protestanckich powiedział, że ludzie w tym kraju tracą swoje człowieczeństwo. Terroryści nie przestrzegają nawet zasad islamu. Wprowadzenie pokoju nie będzie możliwe tak długo, jak długo rząd nie zareaguje zdecydowanie przeciw islamistycznym szkołom religijnym, radykalnym imamom oraz grupom terrorystycznym, stwierdził pakistański duchowny.
Kościół katolicki w Indiach wzywa do obchodzenia 10 sierpnia Czarnego Dnia, aby nie zapomnieć o losie Dalitów, czyli tak zwanych niedotykalnych. Oficjalnie ta grupa już nie istnieje i pochodzący z należących do niej rodzin hinduiści otrzymują specjalne przywileje, aby pomóc im w wyjściu z sytuacji społecznego wykluczenia. Jednak wyznawcy innych religii, w ogóle nie uznających podziału kastowego, nie zostali objęci podobną ochroną prawną, choć są ciągle w podobny sposób narażeni. Wprowadzono już pewne zmiany broniące również Sikhów i buddystów z klasy pariasów, jednak chrześcijanie, czy też na przykład muzułmanie o takim pochodzeniu wciąż cierpią dyskryminację.
Konferencja Episkopatu Indii ruszyła więc z inicjatywą zorganizowania Czarnego Dnia, w którym poprzez modlitwę, demonstrację czuwania czy spotkania wierni mogliby sprzeciwić się tej niesprawiedliwości. Równocześnie biskupi wyrazili solidarność wybranemu niedawno prezydentowi Indii. Ram Nath Kovind pochodzi właśnie z rodziny o dalickich korzeniach.
2 minuty dla kraju.
Kardynał Robert Sarah odwiedził Niepokalanów. Prefekt Kongregacji do spraw kultu Bożego i dyscypliny sakramentów odprawił w tamtejszej bazylice Eucharystię. Sprawował ją w intencji kościoła w Polsce i, jak mówił, za Polskę, która ma wielkie zadanie i wielką misję, aby bronić wartości ewangelicznych, które są bardzo zagrożone. Nie ukrywał także wzruszenia wynikającego ze sprawowania Eucharystii w ornacie świętego Maksymiliana. Pochodzący z Gwinei Purpurat otrzymał z rąk gwardiana Niepokalanowa, ojca Grzegorza Marii Szymanika, obraz świętego Maksymiliana.
Ilekroć eminencja spojrzy w oczy świętemu Maksymilianowi, to niech słyszy w swoich uszach: zapraszam do Niepokalanowa. Dla eminencji zawsze są tu drzwi otwarte. Bóg zapłać i zapraszamy.
Kardynał Sarah pielgrzymował śladami świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Na zakończenie swego pobytu w Polsce zapewnił, że chce go naśladować do końca swego życia. Zbliżający się sierpień to dla Polaków czas pielgrzymowania do różnych sanktuariów, szczególnie na Jasną Górę. Biskup Artur Miziński, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, podkreśla, że pielgrzymki mają przede wszystkim charakter wspólnotowy.
Każdy człowiek potrzebuje być z kimś innym, podzielić się wiarą. Wiara rozrasta wtedy, kiedy się nią dzielimy. To dzielenie się dokonuje się w wymiarze fizycznym, kiedy razem pielgrzymujemy.
Sekretarz episkopatu dodał, że osoby, które nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce fizycznie, są zaproszone do tak zwanego pielgrzymowania duchowego.
Chciałbym bardzo zachęcić do tego, abyśmy się włączyli zarówno w wymiarze modlitwy, ale także obrazu, refleksji, podzielenia się doświadczeniem tych, którzy pielgrzymują fizycznie, są na trasie z tymi, którzy chcieliby być, a być tam nie mogą.
W drodze na Jasną Górę są już pielgrzymi z najdalszych krańców naszej ojczyzny, Kaszubi z Helu, a także mieszkańcy ziemi szczecińskiej. Pielgrzymują też górale z Podhala, którzy przybędą na Jasną Górę w poniedziałek, 31 lipca. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.